Przypominam, że zrealizowaliśmy pierwszych 8 punktów porządku. Przystępujemy do punktu 9. Jest to projekt uchwały PU 90/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Piołunowej w Poznaniu. Jest to projekt uchwały autorstwa radnych. Przedstawi go inicjator, pan radny Łukasz Mikuła. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, te dwa punkty, które mamy w tej chwili w porządku obrad, są ze sobą ściśle powiązane. Punkt 9 i 10. Dwie uchwały, dwa projekty, które dotyczą tego samego terenu, natomiast różnią się zawartością merytoryczną, jeśli chodzi o to, no, z jaką następnie procedurą one będą się wiązały. Kilka słów o historii tego całego problemu. Mianowicie pierwszy raz z problemem dotyczącym tych nieruchomości przy ulicy Piołunowej spotkaliśmy się jeszcze przy okazji uchwalania studium w poprzedniej kadencji, gdzie faktycznie właściciele tego terenu zgłaszali problem, który powstał. W dużym skrócie polega on na tym, że na obszarze tym od kilku lat obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje tutaj przeznaczenie pod tereny rolne z bezwzględnym zakazem jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej. Właściciele terenu dwukrotnie w roku 2010 i w roku 2012 dokonali zgłoszenia budowy budynku gospodarczego na działce 5/12 i dwukrotnie to zgłoszenie zostało wbrew zapisom planu skutecznie przyjęte przez Wydział Urbanistyki i Architektury, no, który odpisał, że to zgłoszenie przyjmuje, co właściciele potraktowali jako zgodę na możliwość zabudowy tego terenu. Te dwa budynki gospodarcze położone bardzo blisko siebie, przykryte, połączone wspólnym dachem, są w tej chwili w trakcie budowy i być może zostałyby ukończone, gdyby nie to, że faktycznie bodajże w roku 2014 albo 2015, po tym jak ta sprawa wyniknęła przy okazji dyskusji nad studium, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego...
Przepraszam bardzo, panie radny. Państwa, którzy zamierzą prowadzić dyskusję, zamierzają w tej muszli koncertowej, jaką jest wejście. Dziękuję.
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał tę budowę, czy te budowy, bo to teoretycznie były dwa odrębne zgłoszenia. No i powstał pewien problem, bo mamy z jednej strony mieszkańców, właścicieli tego gruntu, którzy zgłoszenia dokonali budowy tych budynków gospodarczych dwóch, dostali zwrotną odpowiedź, że w zasadzie mogą to robić, natomiast jest niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, która uniemożliwia tak naprawdę dokończenie tej budowy, to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że oczywiście zgłoszenia były na budynki gospodarcze, natomiast no, cel tej inwestycji jest, jak sami właściciele przyznają, raczej mieszkaniowy. Sytuacja byłaby być może dość łatwa do naprawienia w sytuacji, gdybyśmy mieli studium, które na tym terenie dopuszcza taką zabudowę mieszkaniową. Wtedy być może zmiana planu, taka sanacyjna, która no, pewne błędy, które zostały popełnione, w jakiś sposób tutaj wyprostowała, byłaby możliwa. Robiliśmy pewne takie rzeczy, na przykład kazus ulicy Bastionowej, gdzie faktycznie możliwość takiego dostosowania zapisów planu do jakichś wydanych decyzji była. Natomiast w tym przypadku, gdzie jest studium, które bezwzględnie wyklucza powstawanie nowej zabudowy na tym terenie, takiej prostej sytuacji nie mamy. Natomiast to, co mogliśmy zrobić i co jako grupa radnych, bo to nie tylko ja jestem autorem tego projektu, ale tam jest jeszcze bodajże 5 lub 6 podpisów innych radnych. Ten projekt już się trochę przeleżał, on jest z pierwszej połowy 2015 roku, ale między innymi zgłosiliśmy go po to, żeby przynajmniej odroczyć na jakiś czas ostateczną decyzję nadzoru budowlanego o rozbiórce tego, co do tej pory powstało. I tak naprawdę nadzór budowlany w jakiś sposób no, nadal czeka na pewne tutaj rozstrzygnięcia czy decyzje podjęte przez Radę Miast. Jak już mówiłem, studium dla tego obszaru no, w tej chwili nie zakłada możliwości powstawania tam zabudowy, czyli prosta zmiana planu nie jest możliwa. Natomiast rozpoczęcie tej procedury i potwierdzenie tego uchwałą Rady Miasta jest jak najbardziej możliwe i wydaje się, że no, dostarczy tutaj solidnego argumentu dla nadzoru budowlanego, żeby jeszcze póki co z decyzją o rozbiórce się powstrzymał. Natomiast też trzeba powiedzieć to jasno i wprost.
Jeszcze raz bardzo Państwa przepraszam. Naprawdę, przed chwilą była przerwa, można było o wszystkim porozmawiać, a w tej chwili myślę, że jest prezentowana sprawa dosyć trudna i kontrowersyjna, więc jeśli mamy jakąkolwiek decyzję podjąć, to prosiłbym o uwagę, chyba że Państwa to interesuje, to proszę w takim razie kontynuować rozmowy poza salą sesyjną.
I w tym momencie przy obecnie obowiązującym studium procedura zmiany planu w ciągu najbliższego powiedzmy roku nie jest w stanie jakby się skutecznie zakończyć, żeby w jakiś sposób ten problem rozwiązać. Natomiast podejrzewam, że ona będzie dość istotnym argumentem dla nadzoru budowlanego, żeby przed tymi ostatecznymi decyzjami w jakiś sposób jeszcze się powstrzymał. W perspektywie dłuższej myślę, że jest możliwa taka zmiana studium, która w jakiś sposób ten problem może rozwiązać i liczę na to, że to się takie rozwiązanie znajdzie. Tu możemy w przypadku przystąpienia do zmiany tego planu, po uchwaleniu przez Radę takiego przystąpienia, możemy przeprowadzić te wstępne etapy procedury planistycznej, czyli obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany, etap zbierania wniosków. Później na etapie tworzenia projektu prawdopodobnie by ta procedura musiała poczekać na odpowiednie dostosowanie studium, ale w jakiejś perspektywie mówię bardziej kilkuletniej niż jednorocznej czy kilkumiesięcznej, daje to szansę na to, żeby ten problem rozwiązać. No i w tym miejscu muszę się też odnieść do tego projektu, który będzie jako następny w porządku obrad, bo to są projekty tak naprawdę alternatywne wobec siebie. Każdy troszeczkę inaczej do tej sprawy podchodzi. Drugi projekt, który też odnosi się do tego samego obszaru, dotyczy przystąpienia do uchylenia planu miejscowego, czyli do sytuacji, w której rozpoczynamy procedurę, której nigdy w Poznaniu nie robiliśmy, która generalnie jest bardzo, bardzo rzadko spotykana w ogóle w kraju i orzecznictwo na ten temat jest bardzo, bardzo skromne, procedury uchylenia planu bez uchwalania w jego miejsce jakiegokolwiek nowego planu czy jakichkolwiek nowych ustaleń. Czyli to sytuacja, w której tak jak normalnie, konsekwentnie staramy się stopniowo coraz większą część miasta Poznania pokrywać kolejnymi planami miejscowymi po to, żeby dość jednoznacznie przesądzić o tym, co można, a czego nie można na danym terenie. Walczymy z tym dopuszczoną ustawowo procedurą wydawania warunków zabudowy, które są często kontrowersyjne, które są zaskarżalne do SKO, które czasami prowadzą do dziwnych rozstrzygnięć przestrzennych, żeby zastępować to planami miejscowymi. Tu byłby precedens na skalę, mówię, nie tylko miasta Poznania, ale regionalną, jak nie krajową, że Rada decyduje się na przeprowadzenie procedury wyczyszczenia tego planu, uchylenia go i znowu niejako powrócenia do tego stanu, z którym staramy się z reguły walczyć, czyli stanu, w którym tak naprawdę ten teren jest na różne rozstrzygnięcia związane z decyzjami o warunkach zabudowy wystawiony. Pomijając to, że ta procedura jest w ogóle nieprzećwiczona, że ona zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinna przebiegać analogicznie do procedury uchwalenia planu, czyli byśmy musieli zrobić to przystąpienie do uchylenia, ogłoszenie o uchyleniu, zbieranie wniosków, później przede wszystkim najtrudniejszy etap, czyli uzgadnianie tego uchylenia z różnymi organami, tak? Z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, z chociażby z takim podmiotem jak zarządy dróg, jak Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, które postawione pierwszy raz przed taką procedurą, jestem ciekawy, jak się mogą zachować, skoro proponujemy im nie jakiś zestaw zapisów do uzgodnienia, tylko proponujemy im, słuchajcie, my chcemy tutaj w ogóle się jakichkolwiek zapisów planu pozbyć, jak wy nam to uzgadniacie, na przykład z punktu widzenia ochrony środowiska. Więc to jest procedura uchylenia jest w ogóle jakby bardzo ryzykowna, ma bardzo niewielkie szanse na to, żeby mogła przejść przez te wszystkie etapy, bo nie zależy tu wszystko od miasta, ale też od tych podmiotów zewnętrznych. A kończy się tym, że tak naprawdę teren zostaje odplaniony, czyli zostaje taką białą plamą dla całego północnego klina zieleni. To jest bardzo niedobre też rozstrzygnięcie, czy bardzo niedobra procedura, tak w ogóle systemowo patrząc na planowanie w mieście, bo owszem, tu dotyczy to być może jednej sprawy dotyczącej jednej pojedynczej działki. Natomiast jeżeli ta procedura no jakby stanie się pewnym standardem, czy zostanie przyjęta, ona staje się bardzo, bardzo niebezpieczna. Te wszystkie tereny, które myśleliśmy, że mamy zabezpieczone w miarę dobrze planem miejscowym, jeżeli uznamy i ona w jakimś cudem przejdzie wszystkie etapy prawne, ta procedura, że można tak po prostu sobie uchylić plan bez wprowadzenia w to miejsce żadnych nowych ustaleń, no to oznacza, że tak naprawdę żaden teren w Poznaniu nie jest tak do końca, nie jest do końca bezpieczny. Proszę pamiętać, że my do tej pory mamy taką, można powiedzieć, podwójne zasieki. Mamy studium, mamy plany miejscowe i jak w przyszłej kadencji być może przyjdzie jakaś inna większość w Radzie, która stwierdzi, że na przykład wszystkie kliny zieleni trzeba zabudować, no to zanim to zrobią, to muszą najpierw przejść całą procedurę zmiany studium, potem zmienić dopiero plany miejscowe. Tak to mniej więcej wygląda. W momencie, kiedy godzimy się, czy dopuszczamy coś takiego, że można po prostu plan miejscowy tak sobie uchylić i w tym miejscu wydawać później znowu warunki zabudowy, no to można by powiedzieć, że na tym froncie sobie sami zwijamy tą jedną linię okopów i uznajemy, że właściwie nie wymaga tej podwójnej ochrony nasz system planowania terenów wyłączonych z zabudowy i to może ten wniosek za chwilę nie dotyczyć tej jednej konkretnej działki, może dotyczyć na przykład tej działki na Stokach Cytadeli, o którą tak walczyła pani radna Owsianna, tam też za chwilę ktoś przyjdzie z wnioskiem o przystąpienie do uchylenia, które jest bardzo proste. Zaraz przyjdzie inwestor, który 20 parę hektarów lasu chciałby wyciąć pod zabudowę gdzieś tam w okolicach Rusałki Strzeszynka. Bardzo niedobre rozwiązanie systemowo. Dajmy w tej sytuacji to rozwiązanie, które może jest mniej efektowne, może nie doprowadzi w ciągu kilku miesięcy do tego stanu, który byśmy chcieli, żeby naprawić tą sytuację, natomiast daje perspektywę, że zgodnie z procedurami, zgodnie z interesem mieszkańców, właścicieli terenu jesteśmy w stanie sytuację nie przez nas, nie przez Radę zawinioną, w jakiś sposób wyprostować. Ja bardzo Państwa namawiam do tego, żeby poprzeć ten projekt uchwały, czyli w punkcie 9, 90/15 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu, czyli zakładamy, że ten plan obowiązujący zostanie zmieniony, ale w to miejsce powstanie nowy plan. I namawiam w tym momencie także do tego, żeby być konsekwentnym i popierając tę uchwałę, nie popierać tej kolejnej uchwały dotyczącej przystąpienia do uchylenia planu, która niesie te wszystkie zagrożenia, o których mówiłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący jednocześnie odniósł się do następnego już projektu dotyczącego tego rejonu, ale najpierw przy tym projekcie pozostając, Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała go negatywnie. Głosowanie było 1 za, 7 przeciw i jedna osoba wstrzymała się od głosu. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji, czy zabrać głos w imieniu klubu? Pan prezydent Maciej Wudarski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chcielibyśmy przedstawić stanowisko prezydenta miasta Poznania. Dla jednego i drugiego projektu została wykonana analiza zasadności. Także przed dyskusją, która na pewno jeszcze za chwilę rozgorzeje, i pozwolimy sobie przedstawić też za jednym razem obydwie analizy zasadności. Pani dyrektor Janus, ewentualnie w uzupełnienie pan mecenas Kasprzak. Dziękuję bardzo.
Ale to nie, to się ja w takim razie nie zgadzam, bo w takim razie musimy cofnąć się i zrobić prezentację drugiego projektu uchwały, bo to byłoby co najmniej niezręczne, żeby recenzować projekt, który nie został jeszcze przedstawiony.
Okej, tylko mam wrażenie, że przewodniczący Mikuła już go też zaczął trochę przedstawiać, no ale jasne.
Wyraził swoją opinię o kolejnym jasne projekcie.
Panie przewodniczący, oczywiście zastosujemy się do pana głosu, tak? Dziękuję bardzo.
Bo albo będziemy osobno to wszystko przedstawiali, albo w tej chwili, jeśli państwo radni się zgodzą, ja poproszę o przedstawienie drugiego projektu uchwały i następnie odbędziemy wspólną dyskusję. Dobrze? W imieniu wnioskodawców drugiego projektu pan radny Michał Boryczkowski w takim razie przedstawi drugi projekt uchwały. Bardzo proszę.
Dziękuję, właśnie po to się zgłosiłem do głosu, by zaproponować wspólne obradowanie nad obydwoma projektami uchwał. Najpierw chcę powiedzieć, że cieszę się tutaj bardzo w tym zakresie z wypowiedzi pana przewodniczącego Mikuły, w którym generalnie zmierza on do wsparcia mieszkańców tam mieszkających, by oni mogli się wybudować, mogli na tych terenach zamieszkać, bo faktycznie sytuacja jest taka, że jest to teren posiadany przez rodzinę tam tych mieszkańców już od pokoleń. 100 metrów od tej działki znajdują się już zabudowania. 600 metrów budują się inne budynki, tylko dlatego, że Rada Miasta też tam nie zdążyła uchwalić planu zagospodarowania przestrzennego. Sekundę.
Zdaje się, pani radna rozproszyła pana radnego zamiast mu pomóc. W związku z tym proszę w takim razie na przyszłość.
To jest tak, sytuacja jest taka, że jest tam, obowiązuje też tam obszar Natura 2000, natomiast na tym konkretnym terenie są to po prostu zwykłe pola. Tam stoją te budynki gospodarcze, te, które już istnieją, tam w połowie wniesione, mieszkańcy chcieliby w ogóle zamieszkać na tych działkach. Oni godzą się na to, by te budynki były rozebrane, natomiast w tym momencie by chcieli się wybudować przy samej drodze, tak jak to jest w przypadku innych nieruchomości. To, co jest w mojej ocenie też istotne, że istnienie tam zabudowania nie kłóci się z ładem przestrzennym, dlatego że jest to droga, przy której istnieją już zabudowania tego typu, także z niczym to nie koliduje. Sam też teren, gdzie miałyby te domy stanąć, nie przedstawia jako taki jakiejś szczególnej wartości przyrodniczej. Ten obszar Natura 2000, on tak naprawdę został uchwalony ze względu na skarpy, które później w jakiejś odległości zmierzają do rzeki Warty. Natomiast kluczowe, dlaczego jest ten projekt, dlaczego tutaj radni wnieśli ten projekt o uchylenie tego planu, bo to jest kluczowe. O tym już, bo tutaj pan przewodniczący Mikuła tutaj powiedział wiele słów w tym zakresie, natomiast sytuacja jest taka, że istnieje tam, obowiązuje tam studium, które determinuje brak możliwości zabudowy, więc na ten moment, na jakikolwiek plan byśmy zmienili, czy jakbyśmy podjęli tą uchwałę pierwszą 90, to i tak nie jesteśmy w stanie uchwalić planu, który by satysfakcjonował mieszkańców. Czyli jeśli dzisiaj mielibyśmy w ogóle brać pod uwagę, czyli jeśli dzisiaj mielibyśmy nad jakąś uchwałą iść w kierunku tego, by tam został plan zmieniony, nie uchylam, tak jak chce pan przewodniczący Mikuła, to w pierwszej kolejności to powinna być uchwała o zmianie studium, a nie planu. Ewentualnie obydwie te uchwały moglibyśmy procedować razem. Natomiast wyskakiwanie z uchwałą o zmianę planu, gdzie studium i tak nie pozwala na to, by ten plan był uchwalony w zakresie, który satysfakcjonuje mieszkańców, nie jest celowe. Z tego względu też za tym projektem uchwały, który przedstawił pan przewodniczący Mikuła, numer 90, na Komisji Polityki Przestrzennej tylko pan przewodniczący Mikuła zagłosował za, wszystkie inne osoby, bodajże chyba wszystkie głosowały przeciw, może ktoś się wstrzymał, już nie pamiętam. Generalnie była to opinia negatywna. Dlatego my proponujemy na ten moment rozwiązanie inne. Chodzi o uchylenie planu miejscowego. W tym momencie, jeśli byłyby tam wydawane warunki zabudowy, to studium nie wpływa na nie. Znaczy, to jest tak, że Wydział Urbanistyki i Architektury nie musi respektować zapisów studium, bo studium wiąże plan, a nie sytuację, gdzie tego planu nie ma. Pan przewodniczący Mikuła mówił, że jest to procedura niesprawdzona, nigdy nie stosowana w mieście, której wyniku nie da się przewidzieć. Tylko w mojej ocenie to jest właśnie zaletą tej procedury. Znaczy, faktycznie procedura uchylenia nigdy nie była przez nas uchwalana, ale to idąc w tym kierunku podejmiemy pewne nowatorskie działanie. Podejmiemy coś, czego jeszcze Rada Miasta w trzeciej RP, Rada Miasta Poznania nie zrobiła i przetestujemy tę procedurę. Jest to trochę takie, i to jest o tyle ciekawe, że bez zmiany studium możemy w pewnym zakresie, tak które mówię w dużym cudzysłowie, naprawić o tyle studium, że eliminujemy te jego pewne skutki na tym terenie. I w tym zakresie komisja przyjęła pewną poprawkę, dlatego że pierwotnie, czy ja bym mógł prosić o ten slajd z tymi działkami tutaj, który był wcześniej? Właśnie, pierwotnie ta uchwała o uchyleniu dotyczyła tych wszystkich trzech działek. 5 na 15, 5 na 12 są to budowlane, 5 na 13 to jest to droga, ale tutaj na posiedzeniu komisji pan radny, na Komisji Polityki Przestrzennej pan radny Kręglewski bardzo słuszny argument podniósł, że uchylając dla aż takiego obszaru ten plan, ryzykujemy na przykład tam powstanie zabudowy deweloperskiej. Stąd też jako komisja podjęliśmy poprawkę polegającą na tym, że uchylamy plan tylko wobec zabudowań gospodarczych, których tutaj akurat nie ma, tak? Ale tam taką poprawkę macie Państwo w internetowym asystencie radnego i taką poprawkę komisja przyjęła. Czyli komisja opowiedziała się za dalszym procedowaniem tej uchwały o uchyleniu, natomiast to z ograniczeniem zakresu terytorialnego tej...
Przepraszam bardzo pana radnego. Czy może od razu zróbmy, że odraczamy tę sesję do przyszłego tygodnia, robię przerwę na tydzień i... Co? Nie, jeśli państwo sami nie pozwalają przeprowadzić pojedynczego punktu, bo wszyscy dają do zrozumienia referującemu projekt, że was to nie interesuje, to jaki jest sens prowadzenia sesji w takim razie? Większość. Bardzo proszę.
I Komisja Polityki Przestrzennej podjęła poprawkę o tym, by ograniczyć teren tylko do zabudowań gospodarczych, ale jeszcze później tutaj też pani radna Frankiewicz, która jest jednym z wnioskodawców tej uchwały o uchyleniu, rozmawiała z dyrektorem Wydziału Urbańskiej Architektury, który stwierdził, że no nie widzi dużych szans, by te warunki zabudowy później mimo uchylenia zostały na ten teren wydane, biorąc pod uwagę, że te zabudowania są bardziej troszkę na środku działki, czyli poza linią zabudowy. Stąd też tutaj pani radna chciałaby zgłosić inną poprawkę, która by polegała na tym, żebyśmy teren uchylenia no, cały czas wpływają do nas jakieś podstawowe informacje w tej sprawie. Teren uchylenia ograniczyli na działce 5 do 12 i to do 1/3 powierzchni od strony ulicy, 50 metrów od ulicy Pionowej. To jest gdzieś 1/3 działki i w tym momencie jakbyśmy na tym terenie uchylili ten plan, mieszkańcy mogli się by wybudować w tej linii zabudowy, która już tam istnieje. No i byłaby szansa, że w tym momencie Wydział Urbańskiej Architektury by wydał pozytywną decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i później pozwolenia na budowę. Dlatego też z tych względów mimo wszystko zachęcam Państwa do poparcia tego drugiego projektu uchwały. To jest bodajże 674/16, czyli o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Wracamy teraz do wspólnej dyskusji i stanowisko prezydenta miasta Poznania. Przedstawi pani dyrektor. Bardzo proszę.
Do obydwu tych projektów uchwał zostały przygotowane analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia bądź uchylenia planu miejscowego i zgodności zamierzeń ze studium. Odniosę się pierw do pierwszej uchwały, a więc uchwały dotyczącej przystąpienia do planu miejscowego na tym obszarze, którego cel miałby być podstawowy taki, żeby umożliwić zachowanie tych budynków, które w tej chwili są oceniane jako budynki nielegalne. Dokonaliśmy tej analizy. Wynika z niej, że tak, obowiązujący plan miejscowy na tym terenie, czyli Morasko-Radojewo-Umulcowo-Dolina Warty, część A, jest to jeden z planów ochronnych na terenie miasta Poznania, sporządzony zgodnie z obowiązującym studium wtedy, kiedy był sporządzany, ale również zgodnie z obowiązującym w tej chwili studium z 2014 roku. W planie tym na tym obszarze jest wprowadzony zakaz zabudowy. Ta ochrona jest tutaj tym bardziej istotna, że tak jak już było wspomniane, na tym terenie jest to obszar Natury 2000. Przeprowadziliśmy analizę zgodności celu zamierzeń ze studium i w przypadku przystąpienia do planu miejscowego, ponieważ w obecnie obowiązującym studium zapis dla tego terenu mówi o tym, że jest zakaz zabudowy. Można utrzymać istniejącą zabudowę, ale jako istniejącą zabudowę rozumiemy zabudowę legalną, oraz dopuszcza się dla gruntów rolnych w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarki rolnej budowy nowych budynków o charakterze wyłącznie gospodarczym o maksymalnej powierzchni zabudowy do 150 m kwadratowych wyłącznie w sąsiedztwie istniejącej zabudowy przy określeniu szczegółowych warunków zagospodarowania na etapie sporządzania planu. Przeanalizowaliśmy tą sytuację, ona nie spełnia jakby tych warunków. Tutaj chciałam również dodać w kwestii studium, że podczas procedowania studium uchwalonego w 2014 roku państwo, którzy zrealizowali te budynki gospodarcze na działce, składali uwagę o przeznaczenie tego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ta uwaga nie została uwzględniona przez Radę Miasta. Studium zostało przegłosowane w tej postaci z wyłączeniem zabudowy. I w związku z tym prace nad tym planem miejscowym przy celu takim, żeby umożliwić tam zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. No nie widzimy tutaj zgodności ze studium i to w analizie zasadności zostało wyszczególnione. Jeżeli chodzi o uchwałę uchylającą, to te same argumenty przemawiają przeciwko tej uchwale. Przystąpienie do tej uchwały umożliwi zabudowę tego terenu, a więc de facto również jest ten cel niezgodny ze studium, ponieważ, tak jak już wspomniałam, studium określa te tereny jako wyłączone zabudowy, tereny chronione. Oprócz kwestii przestrzennych, kwestii niezgodności ze studium, uchwała o uchyleniu planu miejscowego budzi również wątpliwości prawne i tutaj poproszę o zreferowanie tego radcę prawnego pana Marcina Kasprzaka.
Bardzo proszę.
Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Marcin Kasprzak, radca prawny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Chciałbym Państwu trochę opowiedzieć o tej uchwale o uchyleniu, a właściwie o wątpliwościach, które jej dotyczą. Otóż pierwsza poważna wątpliwość wynika z tego, że ustawodawca nie wprowadził do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyraźnego przepisu, który by pozwalał na uchylenie uchwały w sprawie planu miejscowego. Całe planowanie przestrzenne opiera się na jakimś systemie, tak jak to powiedział pan przewodniczący Mikuła, czyli najpierw mamy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Następnie w oparciu o to studium powstaje plan miejscowy, który nie może być sprzeczny ze studium. Natomiast decyzje o warunkach zabudowy wypełniają niejako lukę, która istnieje w systemie w przypadku braku planu miejscowego. W tej sytuacji, kiedy miałoby dojść do uchylenia części planu miejscowego, powoduje to pewien wyłom w systemie, w wyniku którego można na danym terenie zrealizować inwestycje, które nie są zgodne z zamierzeniami określonymi w studium. Co prawda, nie ma wyraźnego przepisu w ustawie, jednak orzeczenia sądów wskazują na taką możliwość. Natomiast żaden z sądów, które się wypowiedziały na ten temat, nie zajął się jakby przeprowadzeniem tej procedury, nie zastanowił się, czy ta procedura w ogóle jest możliwa i jak ona miałaby w takiej sytuacji przebiegać. A tutaj powstaje wiele, wiele poważnych problemów proceduralnych. Otóż dostosowanie procedury planistycznej do trybu uchylenia jest niemalże niemożliwe, dlatego że wszystkie etapy procedury planistycznej odnoszą się do planu, który ma powstać, czyli do jego zapisów. Tutaj następuje rzecz odwrotna. Rezygnujemy z zapisów, powodujemy, że na danym miejscu powstaje jakby pustka planistyczna. Najważniejszymi elementami procedury, które mogą zaważyć w ogóle na tej procedurze, jest przede wszystkim uzgadnianie. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z terenem, który jest określony jako Natura 2000. Trzeba wobec tego takie uchylenie planu uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Trudno przewidzieć, jak zachowa się regionalny dyrektor ochrony środowiska, ale wydaje się, że jeżeli teren ma być chroniony w formie Natury 2000, to trudno sobie wyobrazić, żeby regionalny dyrektor ochrony środowiska wyraził zgodę na jego zabudowywanie w jakimś stopniu. A podobnie duży problem, też wydaje mi się, że nie do przezwyciężenia, będzie istniał już na samym wstępie, kiedy państwo będziecie musieli podjąć w ramach uchwały uchylającej taki element, który mówi o braku sprzeczności ze studium. W momencie, kiedy studium wymaga, aby teren nie był zabudowywany i był terenem zieleni, to trudno chyba podjąć taką uchwałę, która rezygnuje z ochrony dla tego terenu. To są te podstawowe problemy. Myślę, że na tyle poważne, że jako prawnicy z miejskiej pracowni nie rekomendujemy podejmowania takiej uchwały. Dziękuję bardzo.
Czyli opinia państwa jest negatywna zarówno do pierwszej uchwały, jak i do drugiej, w obu przypadkach, tak? Jeszcze pan Maciej, pan prezydent Wudarski chciałby dopowiedzieć do tej opinii.
Tak, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, opinia jest negatywna dla jednego projektu uchwały, dla drugiej. Rozumiemy problemy właścicieli nieruchomości wynikające z takiego, a nie innego działania Wydziału Urbanistyki. Myślę, że jako służby prezydenckie pokazaliśmy, że w sytuacjach, w których można pomóc w takich lokalnych problemach, zadziałaliśmy właściwie, natomiast tutaj formalno-prawnego mechanizmu po stronie planistycznej nie widzimy. Tutaj radny Boruczkowski twierdził, że procedura być może będzie nowatorska, natomiast też chciałbym zwrócić uwagę, że ta procedura planistyczna będzie w całości spoczywała na prezydencie miasta Poznania i wcale nie my w tej chwili zdeklarować, w jaki sposób my ją przeprowadzimy. Wręcz może być taka sytuacja, że w którymś momencie stwierdzimy, że przeprowadzenie jest niemożliwe, też abstrahując od sytuacji rozstrzygnięć nadzorczych wojewody, z którymi możemy mieć do czynienia w najbliższej przyszłości. Rozumiejąc problem, nie widzimy możliwości rozwiązania zarówno po stronie projektu uchwały zmieniającej plan miejscowy, a jeszcze większym zagrożeniem, faktycznie jeszcze większe zagrożenie widzimy dla tych projektów uchylających plany miejscowe, skutki w przyszłości, w wypadku innych, faktycznie zmienionych, mniej racjonalnych rad miasta Poznania, mogą być dla przestrzeni Poznania katastrofalne. Przeprowadzenie jednej takiej procedury może pokazać, jak takich narzędzi używać w zakresie wieloobszarowych problemów i tutaj w pełni zgoda z radnym Mikułem. Jest to ogromne zagrożenie dla miasta, przede wszystkim w zakresie ochrony terenów klinów zieleni, ale też parków, także tych planów miejscowych i zapisów studium, które dotyczą zabudowy modernistycznej. To wszystko, co Rada Miasta Poznania, ale też prezydent miasta Poznania i ten i poprzedni przez kilkanaście lat wytworzyli, wyprocedowali to, co jest w tej chwili prawie 50% pokryciem planami miejscowymi miasta Poznania, może zostać przez taką uchwałę zniweczona, więc wersja uchylenia planu miejscowego wydaje się wersją najgorszą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze uzupełnię, że jeśli chodzi o drugi projekt, ten, który referował pan radny Michał Boruczkowski, Komisja Polityki Przestrzennej, jakby projektu w pierwotnym kształcie nie zaopiniowała, natomiast zaopiniowała poprawkę, która zmieniała granice, w jakich miałby być plan uchylony. Tu jest załączona taka mapka. Jak pamiętam, intencja była, żeby to były granice stojących tam budynków i tą poprawkę komisja przegłosowała 3 głosy za, 2 przeciw i 3 wstrzymujące. Natomiast chciałem od razu zwrócić uwagę, że jeśli by Rada tak w takim kształcie tą poprawkę poparła i potem w uchwale umieściła, to według mnie istnieje duże ryzyko, że taka uchwała będzie uchylona ze względu na błędy w załączniku, który jest po prostu bardzo graficznym, który jest bardzo nieprecyzyjny, ponieważ nie określa tak naprawdę precyzyjnie granic uchylenia planu. Przystępujemy do dyskusji nad oboma dokumentami i ja chciałbym Państwa prosić przy tym o to, żeby może próbować syntetyzować te głosy, bo przypominam, że na Komisji Polityki Przestrzennej dyskusja trwała bardzo długo, nie udało się znaleźć porozumienia. Osoby, które tu są zgłoszone do dyskusji, to są w większości te same osoby, które dyskutowały na Komisji Polityki Przestrzennej, więc raczej prosiłbym, żeby przedstawić stanowiska i żebyśmy mogli rozstrzygnąć, bo nie sądzę, żebyśmy na tej sali byli w stanie nawzajem się już w tej chwili przekonywać, że myślę, że większość osób ma wyrobione zdanie, jak się zachować. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Myślę, że obawiam się, że tu mam spore wątpliwości co do tego, czy większość osób ma wyrobione zdanie. Ja sama tutaj w tej kwestii powiem tak. To, że zaangażowana byłam zarówno w jeden i drugi projekt uchwały, wynika z jednego faktu. Chcemy, i myślę, że tu w ogromnej większości chcemy pomóc państwu, którzy już na etapie w poprzedniej kadencji zgłaszali ten problem i już wtedy była zgłoszona uwaga, którą część radnych chciało przyjąć, aby te budynki, aby w tych budynkach wybudowanych na ziemi rodzinnej państwo mogli zamieszkać. Wszystko wzięło się tak, jak już to było mówione, z błędu urzędnika, który nie oprotestował zgłoszenia i w związku z tym jakby próbujemy tu solidarnie jako różne struktury miasta, próbujemy ten problem naprawić i państwu pomóc. Powiem szczerze, że sama waham się, która droga powinna być tą drogą właściwą. W obu projektach uchwał widzę pewne ryzyka. Natomiast może odniosę się najpierw do pierwszego projektu, czyli przystąpienia do sporządzenia. Chciałam tylko zauważyć, że trochę wydaje mi się, jest to stwarzanie państwu, którym na tym zależy, złudnej nadziei. Bo otóż przystępujemy do zmiany planu i co następuje w efekcie? Ta zmiana planu nigdy nie doprowadzi do tego, że plan po pierwsze nie może być sprzeczny ze studium. Studium wyklucza tam zabudowę, w związku z tym plan nigdy tamtej zabudowy ani nie zalegalizuje, ani nie dopuści. Mamy ponadto obszar Natura 2000, w związku z tym tutaj bez zmiany studium nic się nie zadzieje. Również ze względu na istniejący obszar Natura 2000 uważam, że przy kolejnej zmianie studium, a zaznaczam, że no jak Państwo radni wiedzą, zmiana studium następuje raz na kilka lat. Gdybyśmy w tej kadencji mieli zmienić studium, pewnie już byśmy o tym rozmawiali. Także myślę, że dla wszystkich jest oczywiste, że ta zmiana studium to jest tak naprawdę dobre kilka lat i myślę, że również Państwa uwaga zgłoszona na etapie zmiany studium zostanie odrzucona ze względu właśnie na ten rejon Natura 2000. W związku z tym wydaje mi się, że ta pierwsza uchwała, czyli przystąpienie do zmiany planu, stworzy państwo, którzy tutaj też siedzą na sali, może też będą chcieli zabrać, powiedzieć kilka słów, stworzy państwo złudną nadzieję, bo plan nie może być zmieniony w takim kierunku, aby państwo mogli nawet zalegalizować te budynki w takiej formie, w jakiej one są. To jedno. W związku z tym, ponieważ pojawiły się właśnie takie głosy, próbowaliśmy pójść drugą drogą i przygotować projekt uchwały o uchyleniu planu. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest pewnego rodzaju ewenement, pewnego rodzaju precedens. Natomiast po pierwsze nie wydaje mi się, oczywiście tu Państwo interpretują jakby procedurę uchylenia planu w taki sposób, że musi ona przejść te same etapy jak procedura uchwalania planu. Tutaj są różne interpretacje prawne i wydaje mi się, że niekoniecznie ta procedura musi iść dokładnie tym samym torem, czyli opinie i tak dalej, no wiadomo to wszystko, co mamy przy procedurze uchwalania planu. Procedura uchylenia planu została w tym pierwotnym projekcie uchwały właśnie ograniczona do tych trzech działek, jakby można było rzucić tą mapkę jeszcze raz. Bardzo bym prosiła o te trzy działki. Do trzech działek 5 przez 12, 5 przez 13, 5 przez 15. Jeszcze nie mamy mapki, ale może panowie jakoś zadziałają, żebyśmy ją mieli. Natomiast słuszne wątpliwości dużej części państwa radnych wzbudziła wielkość i zakres tego uchylenia planu. Ja również mam tutaj obawy, że to mogłoby stwarzać pole nawet do takiej quasi-deweloperki. W związku z tym zastanawialiśmy się nad ograniczeniem tego terenu. Ponieważ państwa trudna sytuacja dotyczy działki 5 przez 12, w związku z tym na początku zaproponowaliśmy, aby to uchylenie planu ograniczyć do działki 5 przez 12. Ale okazuje się, że działka 5 przez 12 ma rozmiar 1 hektara, co również stwarza możliwości nadużycia naszego zaufania i wybudowania tak naprawdę szeregu domów, na czym nam nie zależy. Ja na komisji rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Urbanistyki i Architektury i co by się stało w wypadku uchylenia tego planu. Otóż to, co jakby na co mógłby się zgodzić wydział, mógłby ewentualnie, to na pewno nie wydanie warunków zabudowy na te istniejące budynki. Ja myślę, że pan dyrektor jeszcze potwierdzi to, co powiedział na komisji, że jedyną możliwością wydania warunków zabudowy w razie uchylenia planu dla tej działki jest wydanie warunków zabudowy tak, aby była ona kontynuacją zabudowy wzdłuż ulicy Piołunowej. W związku z tym narodził się pomysł, ja to będę chciała zgłosić jako poprawkę i namówić do tego państwa radnych, w zależności oczywiście od tego, jak będzie przegłosowana pierwsza uchwała, no bo jakby jedna uchwała tutaj drugiej trochę przeczy. Będę chciała państwa namówić, żeby jakby rozwiać wszelkie wątpliwości, że może dojść tutaj do nadużyć, aby przyjąć poprawkę w formie wydzielenia jeszcze z tej działki 5 przez 12 jeszcze mniejszego fragmentu. Myślę, że pas o głębokości 30-35 metrów przy 56 metrach frontu działki pozwoliłby państwu wybudować na tej działce swój dom rodzinny i mamy niejakie nadzieje, że co też jeszcze będę chciała, żeby pan dyrektor też się wypowiedział w tej sprawie, jeśli można prosić, że na takie...
Ale proszę dokończyć zdanie naprawdę, bo proszę zobaczyć, jeszcze jest ileś osób i każdy chciałby zabrać głos, a tu mamy pewną dyscyplinę. Proszę włączyć mikrofon pani radnej.
Że na takie przedsięwzięcie, gdybyśmy tą działkę w taki sposób ograniczyli, państwo by otrzymali warunki zabudowy, równocześnie nie stworzylibyśmy zagrożenia, że powstanie cokolwiek więcej niż jeden państwa dom jednorodzinny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja bym się skłaniał do propozycji, którą tutaj pani radna przedstawiła, gdyż z tych wszystkich propozycji, które tutaj padły, ona chyba jest najbardziej bezpieczna. Ja mimo wszystko się obawiam jednak, że w sytuacji, w której my uchylamy obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie proponując nic w zamian, stwarzamy swoisty precedens, który może posłużyć wielu niezadowolonym z rozstrzygnięć planistycznych do skorzystania z tej możliwości. I wówczas, no co, stosując zasady równości obywateli wobec prawa, będziemy trochę w kropce, dlaczego temu tak, a drugiemu nie. Tym bardziej, że mamy problem polegający na tym, że z natury rozstrzygając generalne rozwiązania planistyczne, no musimy przyjąć pewien poziom obiektywizmu patrzenia na problem, natomiast w sytuacji, kiedy spotykamy się z konkretnym przypadkiem, z konkretnym obywatelem, to to patrzenie się mocno subiektywizuje, bo nagle dowiadujemy się o jego sytuacji rodzinnej, o historii rodziny i wówczas jakby to nasze obiektywne patrzenie ulega wypaczeniu. Jednakże, jeżeli Rada Miasta uzna, że należy coś z tym zrobić, to trzeba, sądzę, skorzystać z tej możliwości, którą tutaj zaproponowała pani radna Frankiewicz, żeby zminimalizować ewentualnie sytuację, w której mogłoby dojść do wykorzystania sytuacji zdjęcia z tego obszaru zabezpieczeń planu miejscowego. Ja sobie wyliczyłem, że ten grunt, który zaproponował pan radny w swoim projekcie, umożliwiłby w skrajnym przypadku ulokowanie tam 33 domów w gęstej zabudowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemility.
Bardzo dziękuję. Przede wszystkim wydaje mi się, że tę dyskusję powinniśmy odłożyć do czasu, kiedy Miejska Pracownia Urbanistyczna podejmie decyzję co do wniosku jednego z właścicieli nieruchomości położonych przy ulicy Piołunowej dotyczącej możliwości zabudowy na tym terenie, co też wiązałoby się z zmianą planu przestrzennego. Nie widzę tutaj najmniejszego powodu, żebyśmy tutaj w tej chwili dyskutowali tylko nad dwiema działkami, a być może za miesiąc czy za dwa musielibyśmy debatować po raz kolejny dokładnie nad tym samym terenem, ponieważ taki wniosek wiem, że został złożony i nad analizą dotyczącą tego terenu pracuje Miejska Pracownia Urbanistyczna. Pozwolę sobie tutaj przy okazji skomentować wypowiedzi moich poprzedników. Nie rozumiem, o co są w tej chwili tak kruszone kopie, żeby tutaj zmieniać ten plan, bądź wycofywać, bądź dokonywać zmian i tak dalej, łkać nad długością procedur. W czasie, kiedy pracowaliśmy nad studium, nad projektem studium i kiedy go przyjmowaliśmy, trwała tam ogromna bitwa, żeby właśnie tym państwu nie pozwolić się budować. Teraz, nie wiem, szuka się nagle jakichś ścieżek i furtek, żeby do zabudowy tej posesji doprowadzić. W takiej sytuacji było więcej mieszkańców przy ulicy Piołunowej, którzy oglądali z okien, jak to buduje się tam deweloper praktycznie kilkadziesiąt metrów od nich, gdzie powstawały domy, a oni, będąc tam rdzennymi mieszkańcami od wielu, wielu lat, nie mogli wybudować domów dla własnych dzieci, no wtedy jakoś prawo było bardzo dobre, ale tylko dla deweloperów, a nie dla indywidualnych użytkowników. W tej chwili pochylamy się i debatujemy bardzo długi czas nad osobami, które no, próbują. Ja rozumiem ich starania, tak? No oni chętnie nawet teraz zburzą budynek gospodarczy, żeby co? Żeby uzyskać pozwolenie na budowę w tamtym rejonie. No, moje pytanie brzmi, dlaczego mamy czynić taki wyjątek tylko dla tych państwa? Dlaczego nie mamy się pochylić nad losem innych osób, które dokładnie w tym samym rejonie też usiłował doprowadzić do wybudowania domów dla swoich dzieci, ale do dzisiaj im się to nie udało, bo miasto skutecznie im w tym przeszkadzało. Przykro mi, ale muszę zrobić już taką wycieczkę w stosunku do pani radnej Frankiewicz. Ja rozumiem, że pani zdążyła się wybudować na warunkach zabudowy i wypominałam to zresztą pani w trakcie prac nad studium tam na Umultowie. No a teraz nagle tutaj pani tak długo debatuje, jaki to mamy wspaniały plan zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze tam obcina pani metry, żeby o tylko tutaj, tutaj, tylko tym państwu pozwolić tutaj, tutaj zabudować, podczas kiedy takimi sprawami absolutnie się pani nie zajmowała, budując sobie swoją własną nieruchomość w tej części miasta Poznania. No, nie bądźmy hipokrytami. Nie udawajmy, że tutaj nie ma problemu i albo potraktujemy wszystkich równo, bo pamiętam wtedy krzyki i protesty ze strony Platformy Obywatelskiej, że tutaj nie możemy zabudowywać. No, chciałabym też jeszcze przypomnieć radnym z Platformy Obywatelskiej, że miasto zapłaciło duże pieniądze za analizę wykonaną przez Uniwersytet Ekonomiczny, gdzie Uniwersytet Ekonomiczny zapytał mieszkańców, jak chcieliby mieszkać i gdzie chcieliby mieszkać, i usłyszeli, że jednak większość mieszkańców wolałaby mieszkać niekoniecznie w centrum, ale właśnie na obrzeżu miasta, na tych terenach, o których tutaj mówimy, na tych gruntach ornych i tak dalej, niekoniecznie terenach zielonych. No jeśli na siłę robimy z gospodarstwa rolnego teren zielony, określamy go symbolami ZO, żeby tam zakazać jakiejkolwiek zabudowy, to stosujmy to albo wobec wszystkich, albo nie stosujmy tego wobec nikogo. Bo teraz nagle stwarzamy jakąś atmosferę wyjątkowości budynku gospodarczego, który powstał w wyniku samowoli, być może jeszcze jakichś tam błędów popełnionych przez Urząd Miasta. No ale albo będziemy konsekwentni i będziemy traktować wszystkich mieszkańców Poznania w sposób jednakowy, albo nie udawajmy, że tutaj jesteśmy dla mieszkańców, tylko po to, żeby realizować interesy osób, które będą chodzić tylko i pukać do drzwi, to może w końcu sobie coś wypukają. To nie jest rodzaj polityki, którą powinno prowadzić miasto wobec mieszkańców Poznania, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę przestrzenną miasta. Jeśli zamknęliśmy tysiące i setki hektarów przed zabudową na terenie Umultowa i Moraska, no to po co robimy te wyjątki wszystkie, tak? Za chwilę się okaże, że jednak tam będzie przebiegać trasa obwodnicy wschodniej miasta Poznania i tam wtedy nikt się nie będzie zastanawiał, tak, tam się pozabiera ludziom, powycina się tam te drzewa, tak, to wszystko będzie wtedy tak zwane lege artis, bo będzie to tak zwany obiekt użyteczności publicznej. Dziwię się tym mieszkańcom, którzy tam w tej chwili mieszkają i że nie zabudowali sobie po prostu samowolnie jakimiś tam budynkami gospodarczymi albo szopkami swoich nieruchomości, bo dzisiaj w ten sam sposób mogliby do państwa kołatać i mówić, ja mam tutaj taką szopkę połączoną jeszcze z drugą szopką, to ja chcę sobie teraz tutaj wybudować dom, nawet możecie mi państwo zawęzić tę działkę, sobie wprowadzić jakieś tam autopoprawki. No, przepraszam bardzo, no, czy prawo jest równe dla wszystkich, czy nie jest równe dla wszystkich, tak? To tyle tytułem wstępu. Dziwię się, że tutaj jest jakieś ograniczenie czasowe dla mnie, bo ponieważ nie wypowiadam się akurat w trybie, zabierając głos w imieniu Klubu Radnych PiS. Dziękuję. I będę jeszcze głos w tej sprawie dalej zabierać, jeśli będzie trzeba. Dziękuję.
Gwoli wyjaśnienia. Ja pytałem wcześniej o głosy klubowe. Pytałem, a teraz trwa już debata indywidualna i tak, pani radna Frankiewicz mówiła we własnym imieniu. Łącznie wszystko. Ale zmieściła się pani w czasie. Czy mam udzielić jeszcze dodatkowych 5 minut? Pan radny Michał Boruczkowski. W takim razie pani radna Joanna Frankiewicz, pan radny Boruczkowski stracił głos.
Już mówię. Dwie kwestie. Pierwsza kwestia odnośnie podstaw prawnych uchwały o uchyleniu. To tylko przypominam, że ta uchwała została opracowana po otrzymaniu od Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Opinii Prawnej z dnia 19 lipca 2016 roku, podpisanej przez pana mecenasa Marcina Kasprzaka, gdzie tylko przeczytam jeden akapit w podsumowaniu i tej opinii. Odnosząc się do samej możliwości uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazać należy, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych dopuszcza się taką możliwość, jednak przy zachowaniu sekwencji czynności określonych dla sporządzenia planu miejscowego czy też jego zmiany. Także ta opinia wyraźnie wskazuje, że można przeprowadzić procedurę uchylenia planu. Jeszcze druga kwestia, która została tu podniesiona tutaj przez panią radną Ewę Jemielity, że jest to robienie wyjątków dla tam jednych mieszkańców, jednej działki. Ja tylko chcę przypomnieć, że projekt uchwały 90/15, który przewiduje też tylko dla tych trzech działek zmianę planu, jednym ze współautorów była pani radna Jemielity. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja od początku już...
Ja pytam w imieniu klubu, czy własnym?
Nie w imieniu własnym. Na etapie procedowania studium już wtedy ten problem się pojawiał. Państwa, którzy tam ten budyneczek gospodarczy chyba wtedy jeden mieli i wnosiłam, już w tej chwili nie pamiętam, czy cały klub ówczesny SLD, czy nie wnosił o to, żeby usankcjonować istnienie tego budyneczku. Tak się nie stało. Od początku i konsekwentnie w sytuacji, jaka zaistniała na tym polu, no opowiadam się za tym, żeby pozwolić państwu tam zamieszkać na tych 55 metrach kwadratowych, które powstają z połączenia tej zabudowy gospodarczej pod dachem. To w tej chwili tam jest, to można zobaczyć. To jest ładnie wkomponowane w drzewa, daleko od drogi, nie psuje krajobrazu. Jest malusieńkie. Państwo są młodym małżeństwem z dzieckiem. I w wyniku takich, a nie innych decyzji też Wydziału Urbanistyki to pobudowali. I jestem przeciwna zmuszaniu państwa do rozbierania tego i przenoszenia 500 metrów bliżej drogi. To nawiązuje do dyskusji, jaka była na Komisji Przestrzennej na ostatnim posiedzeniu w tej sprawie. No, znajdźmy takie rozwiązanie, które po prostu pozwoli usankcjonować stan rzeczy i tylko o to chodzi. I tylko o to chodzi. I kiedyś była zabudowa zagrodowa dopuszczona na terenach nieprzewidzianych pod zabudowę, ale dająca możliwość zamieszkania właścicielowi ziemi rolnej. I tak odbieram, na tej zasadzie odbieram tą sytuację, która tam powstała. I naprawdę proszę Wydział, nasze służby miejskie o to, żeby albo żeby zaniechały nękania państwa, ażeby to rozbierali, czy po prostu żeby to ignorowali, nie wiem, albo, no bo sytuacja jest złożona, tak? A deliberujemy nie nad jakimś osiedlem deweloperskim, tylko nad malusieńkim, nawet to trudno nazwać domkiem, który nie psuje krajobrazu, nie psuje tego miejsca, no a tam jest i został tam zbudowany za zgodą Wydziału Urbanistyki. A państwo nie mają środków na to, żeby, prawda, rozbierać, budować gdzie indziej. No to są wszystko koszty potworne. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ja już nie chciałam się zgłaszać do głosu, ale ponieważ padły pewne, nie waham się tego powiedzieć.
Ja bym prosił o wyeliminowanie wątków personalnych.
Nie, panie przewodniczący, ośmielam się tutaj zanegować pana zdanie, ponieważ te słowa, które padły, dotyczyły mojego prywatnego życia osobistego. A ponieważ sesja jest protokolowana, więc uważam, że powinnam się odnieść do tego, co powiedziała pani radna Jemielity. Po pierwsze, pani radna wypomina warunki zabudowy z 97 roku, w oparciu o które w 97 roku, czyli lat temu 20, zaczęliśmy budować nasz dom. Uważam, że dołączanie tego do tejże dyskusji jest po prostu niegodziwe i oczywiście zawsze pewne insynuacje tutaj prowadzą do pewnych wniosków i tak dalej. Jest to dla mnie bardzo krzywdzące i czuję się po prostu naprawdę przez panią radną bardzo tymi słowami skrzywdzona. Jestem poruszona, że tego typu osobiste wycieczki na sesji Rady Miasta się pojawiają. Po drugie, część państwa radnych, którzy byli radnymi w poprzedniej kadencji, wie, jak bardzo zależało również mi na tym, żeby pomóc państwu na etapie uchwalania studium. Byłam jedną ze zwolenniczek tego, żeby tą uwagę państwa, co zresztą państwo być może potwierdzą, żeby tą uwagę państwa rozpatrzyć. Właśnie w wyniku czego? Nie w wyniku tego, że państwo mają taką fanaberię wybudowania się na działce, bo owszem, tak jak tu już padały słowa, takie fanaberie ma pewnie wielu mieszkańców, którzy mają działki bez prawa zabudowy, ale dlatego, że poczuwam się do odpowiedzialności za miasto, czuję się częścią struktur tego miasta i uważam, że jeżeli urzędnik popełnił błąd, to również ja jako radna czuję się, pomimo że nie mam z tym nic wspólnego, za ten błąd jako część struktur miasta odpowiedzialna. Stąd wynika, a nie z czego innego, chęć pomocy państwu. nie zajmowałabym się tą sprawą i nie próbowałabym Państwu pomóc, gdyby nie to, że błąd popełniony przez urzędnika poskutkował tym, że te budynki powstały i że Państwo z tym mieli związane jakieś nadzieje. Myślę, że oczywiście jest to wyłom, natomiast mówię, wyłom nie wynikający z Państwa widzimisię i chęci wybudowania się na działce rodzinnej, tylko z tego, że został popełniony błąd, który być może my jako radni możemy naprawić. I teraz jeszcze inna taka sugestia. Ja tu dodatkowo zaangażowałam się w tę sprawę, bo widzę jakby na przykład, co zadziało się kilkadziesiąt metrów dalej. Otóż...
Dziękuję, czas się skończył. Natomiast bardzo Państwa proszę nie przydawać sobie lepszych powodów i inspiracji swojej działalności niż bliźnim, którzy siedzą w tych samych ławach, ponieważ ja zakładam, że wszyscy, którzy tutaj siedzą, działają z pobudek właśnie takich, że dobro tego miasta, zgodnie zresztą ze ślubowaniem, które złożyli i sentencją, która wisi w sali obok przy wejściu do sali sesyjnej, to są intencje, które nami wszystkimi bez wyjątku kierują, więc nie jest to żaden wyróżnik kogokolwiek z nas. Teraz pani radna Ewa Jemility, ale w dalszym ciągu proszę o wyzbycie się wycieczek personalnych.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałam
proszę
zauważyć...
włączyć pani radnej 7 minut, bo pani radna jeszcze się nie wypowiadała 7 minut.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. To bez wycieczek personalnych powiem, że tutaj też siedzą na tej sali osoby, akurat nie może w ławach radnych, które od ponad 20 lat też próbują się w tym rejonie wybudować, no ale ponieważ respektowały prawo, odwoływały się i tak dalej, przechodziły wszelkie ścieżki prawne, jakie były tylko możliwe, żeby móc uzyskać zgodę i pozwolenie na budowę dla swoich dzieci, a niektórzy w tym rejonie posiadają ich na przykład 5, no to dla nich jakoś tej możliwości do dzisiaj nie znaleźliśmy. Kiedy pracowaliśmy nad studium, no to przypominam sobie, że w tej poprzedniej kadencji też byli ci radni, którzy przed chwileczką się wypowiadali bez wycieczek osobistych, dlatego nie wymienię z imienia i nazwiska. No i pytanie było moje, dlaczego wtedy tak ostro szły protesty na ten temat, nie wolno tutaj się budować, nie wolno, a dzisiaj nagle robimy jakiś tam wyjąteczek i jeszcze czujemy się strasznie obrażeni, że przedtem może zwalczaliśmy możliwość zabudowy na tym terenie, a teraz próbujemy zrobić jakiś wyjątek. Po raz kolejny powtórzę, złożony został wniosek do miasta o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego tutaj w tym rejonie, dotyczy to właśnie też fragmentu przy ulicy Piołunowej. Dlaczego dyskutujemy teraz i bijemy pianę nad tylko dwiema działkami i nagle z nich chcemy zrobić wyjątek? Skoro taki wyjątek powinniśmy zrobić na całej ulicy Piołunowej i tych nieruchomości graniczących, no bo albo traktujemy wszystkich jednakowo, a nie teraz nagle mówimy, może się pomyliliśmy wtedy przy pracach nad studium i wtedy zabroniliśmy, a teraz może jednak pozwolimy, bo tutaj nagle młode małżeństwo i dziecko, ale oni przedtem wtedy też jeszcze tacy znowu starsi wiele nie byli, tak? I mieli dokładnie te same argumenty. Mieli dokładnie te same argumenty i te same argumenty były zdane podczas tworzenia studium. Nagle teraz się okazuje, że my musimy być pierwszymi w Polsce pionierami, którzy muszą zmieniać plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ te argumenty, które ci właściciele nieruchomości przedstawiali w trakcie pracy nad studium, wtedy jakoś do radnych nie raczyły trafić. No to teraz się nagle okazało, że trafiły, tak? I teraz mamy nagle być tym pionierem w Polsce, zmienić ten plan zagospodarowania przestrzennego w jakiś dziwaczny, karykaturalny sposób. No to może wreszcie weźmiemy jakiś oddech, otrzeźwienia, zastanowimy się, co z tym zrobić, zastanowimy się nad tymi wnioskami i dowiemy się, jaki jest wynik analizy miejskiej pracowni urbanistycznej dotyczącej zasadności wniosku złożonego przez innego mieszkańca przy ulicy Piołunowej i wtedy rozpatrzymy w sposób rozsądny, zrównoważony i wyważony, jak powinniśmy postępować w tej sprawie. Bo w tej chwili teraz takie udawanie świętych, kiedy wcześniej miał się dokładnie te same informacje, te same argumenty, ale głosowało się inaczej i teraz że będziemy głosować inaczej dla dobra akurat jakiejś jednej pary małżeńskiej, no to po prostu jest kpina i teatr. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Halina Osianna.
Szanowni Państwo, chcę się ustosunkować do dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że na pewno niezałatwienie tej sprawy wymusi na Państwu zgłoszenie się do sądu, tak? Wystąpienie na drogę sądową. W związku z tym, że był to błąd urzędniczy, rozumiem, że sprawę miasto przegra i będziemy płacili odszkodowanie za rozbiórkę i na nowo postawienie tych budynków, nie wiem. Drugą rzeczą jest trochę dziwna sytuacja, jaka ma miejsce na tym terenie, ponieważ tam są takie różne historie z innymi działkami. Myślę, że jest pan na sali, który dostał też od miasta odszkodowanie. Jedną z tych działek sprzedał, wkoło się wszystko buduje i ja bym nie była pewna tego wszystkiego, co tam się dzieje i o czym może bym mogła mówić, ale no niekoniecznie jestem też dokładnie zorientowana, czyje są działki, kogo tutaj interesu bronimy. Zastanówmy się, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, bo wiadomo, że wkoło się wszyscy budują. Jeden z właścicieli sprzedał działkę, obok się wybudował. No trochę to wszystko dziwaczny ma posmak. Może jest pan na sali, który ma te działki też tam w pobliżu i mógłby się ustosunkować do tej mojej wypowiedzi i do naszej wiedzy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozwolę się zgłosić do tej dyskusji i zabrać Państwu chwilę czasu, ponieważ chciałem powiedzieć takie rzeczy następujące. W tej sytuacji, która jest, nie ma dobrych rozwiązań. Każde z tych dwóch przynajmniej zaproponowanych ma swoje lepsze i gorsze strony. Ale jeśli miałbym, a będę to za chwileczkę musiał zrobić, wybierać, które z nich w ogóle podjąć, żeby chociaż spróbować naprawić tę sytuację, to rozwiązanie drugie, polegające na uchyleniu planu, jest dla mnie niedopuszczalne. Proszę sobie przypomnieć, że procedura warunków zabudowy jest niejako, i o tym trochę mówił pan mecenas, niejako administracyjną procedurą zastępczą, która może być zastosowana wtedy, kiedy nie mamy uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Żeby nie hamować ewentualnego procesu inwestycyjnego, a jedynie, żeby móc jednak umożliwić właścicielowi, komuś, kto chce coś zbudować, jednak zainwestować w pewnej zgodzie z otoczeniem. Jest to procedura ułomna, ponieważ wiemy, że wiele w niej zależy od zdolności urbanisty przeprowadzającego analizę urbanistyczną. Natomiast sytuacja, którą my chcemy stworzyć, mianowicie uchylić plan po to, żeby pozwolić zbudować na podstawie warunków zabudowych, idzie już w kompletnej sprzeczności ze wszelkimi zasadami planowania przestrzennego. Nie wiem, czy ja muszę Państwu przypominać, że żyjemy w tej chwili w kraju, w którym z zarzutami prokuratorskimi spotykają się sytuacje, w której procedura planistyczna jest spowolniana i stawiane są zarzuty o korupcję w takiej sytuacji, że plan nie został w jakimś terminie uzgodniony. A my chcemy zrobić taką oto rzecz. Uchylimy plan zagospodarowania przestrzennego po to, żeby móc wydać warunki zabudowy. Ładujemy się, przepraszam za kolokwializm tego słowa, w sytuację bardzo niejednoznaczną i bardzo trudną. Natomiast mam pełną świadomość, że przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania w tym miejscu jest o tyle słabe, że nie pozwala zakończyć tej procedury, ponieważ byłoby zgoda na zabudowę niezgodna z obowiązującym studium. Natomiast daje szansę przynajmniej na wyciągnięcie wniosków w tym obszarze i być może sformułowanie jednoznacznych wniosków do przyszłej zmiany studium, a taka zmiana studium nas czeka, a być może podjęcie tych prac jest również wystarczającym sygnałem dla różnych urzędów, żeby państwa, o których mówimy w tej chwili, nie atakować różnymi decyzjami dla nich życiowo trudnymi. Dlatego jeśli miałbym z tych dwóch procedur wybierać, znaczy będę musiał za chwilę wybierać, to wybieram mimo wszystko tą procedurę pierwszą, bo ona jakby nie stoi w sprzeczności z zasadami, które powinny nam przyświecać. Nie róbmy kroku wstecz. Nie kwestionujmy całej procedury planistycznej. Dziękuję. Pani radna Ewa Jemility.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałam tylko dopowiedzieć do tego, co już powiedział pan przewodniczący, że uważam, że nie powinniśmy wybierać żadnych z tych dróg, powinniśmy wycofać obydwa projekty uchwał i zastanowić się na spokojnie, poczekać na analizę Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dotyczącej tej uchwały, dlatego ja byłabym za złożeniem wniosku formalnego o wycofanie tych dwóch projektów uchwał, co jeśli mi wolno, to niniejszym czynie. Dziękuję.
Ale to jest wniosek o skierowanie ich do komisji z powrotem, tak?
Tak.
Znaczy, to są dwa różne wnioski. O zdjęcie z porządku, zmianę porządku obrad, tak? Czy jest wniosek o zmianę porządku obrad, czy dwa wnioski o zmianę porządku obrad, czyli wykreślenie z porządku obrad punktu zarówno 9, jak i 10. Czy jest głos przeciwny? Pan radny Łukasz Mikuła, głos przeciwny.
Szanowni Państwo, głos przeciwny, nieważne już nawet w jakiej wersji to przejdzie, być może jakiejś zupełnie kuriozalnej, czego się obawiam, ale zróbmy dzisiaj to rozstrzygnięcie już, nie przeciągajmy tego tematu, bo to nic więcej nie wniesie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Najpierw wykreślenie z porządku sesji punktu 9. Kto jest? Proszę. Jest wniosek formalny. Był głos przeciw. Pan prezydent? Przepraszam bardzo. Odsyłam ciekawych do statutu miasta Poznania. W tej chwili jesteśmy przy wniosku formalnym. Głosowanie odbywa się natychmiast po zgłoszeniu. Ogłosiłem w tej chwili, głosujemy wniosek formalny, wykreślenie punktu 9 z porządku dzisiejszej sesji. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wynik. 11 za, 21 przeciw, 1 wstrzymujący, 1 osoba obecna nie głosowała. Rada ten wniosek odrzuciła. I drugi wniosek o wykreślenie z porządku dzisiejszej sesji punktu 10. Rozumiem, że to był też głos przeciw, tak? Pana radnego, czy to był do pierwszego? Czy jest głos przeciw? Nie ma głosu przeciw. Głosujemy. Kto jest... Aha, dobra. Pani radna Joanna Frankiewicz zgłosiła głos przeciw. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest, się wstrzymuje? Wniosek o wykreślenie punktu 10. Proszę o wynik. 9 za, 11 przeciw, 13 wstrzymujących. Rada wniosku nie przyjęła. Postępujemy dalej. Teraz pan prezydent, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze podpowiedzieć panu przewodniczącemu, ale też innym radnym, którzy mają wątpliwości. Nie musi pan wybierać jednego z tych dwóch projektów uchwał, ponieważ może pan głosować przeciwko jednemu i drugiemu. I to jest nasza rekomendacja, po raz kolejny ją tutaj powtórzę. I też informacja dla państwa radnych, być może istotna. Analizujemy w tej chwili i obserwujemy wnioski, które spływają o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego i nie ma tych wniosków dużo i nie ma tych wniosków takich, które zmieniałyby w jakiś sposób obraz miasta w zakresie ochrony terenów przed zabudową. Jeżeli można było i pewnie w przyszłości i prezydent i Rada Miasta powinni się pochylić to nad kwestiami komunikacyjnymi, to jest bardzo istotny element przyszłej dyskusji czy debaty publicznej. Natomiast no, ja w tej chwili staję na stanowisku, żeby te tereny, które są chronione przed zabudową wobec innych zagrożeń dla środowiska naturalnego także, nadal chronione przed zabudową były. Uważam studium z roku 2014 przy pewnych elementach, które można byłoby skrytykować, za dokument naprawdę dobry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Oczywiście pan prezydent ma rację, że można być też przeciwko obu tym projektom. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja chciałam formalnie zgłosić poprawkę do projektu uchwały o uchyleniu planu. Tak, aby zawęzić granicę uchylenia planu do fragmentu działki 5/12 o głębokości 35 metrów od granicy na ulicy Piołunowej. Taką wstępną mapkę przekazałam panu przewodniczącemu. Oczywiście uzupełnię to, jeśli poprawka moja przejdzie, to uzupełnię to o taki rysunek. Tak, do wglądu dla państwa zaznaczone na
to
zielono.
To jest 35 metrów liczone
35 metrów
wzdłuż granicy działki, czy
nie,
pod kątem
działka
prostym?
Ma szerokość wzdłuż ulicy, ten bok wzdłuż ulicy Piołunowej ma szerokość według informacji MPU 56 metrów. I pełna szerokość tych 56 metrów, a głębokość w głąb jakby pola 35 metrów. Tak, żeby zgodnie z tym, co mówił pan dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, żeby była możliwość wydania warunków zabudowy tylko i wyłącznie dla jednego domu jednorodzinnego.
Dziękuję.
Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, czy jeszcze coś.
No, na tyle, na ile może być.
Czyli działka miałaby wymiary 56, bo taką ma szerokość, na 35, według informacji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Pan radny Artur Różański.
Znaczy, działka miałaby takie wymiary, jakie ma, zmieniłoby się miejsce, na które można zbudować. No, okej. Natomiast ja mam pytanie, ponieważ pan przewodniczący powiedział o tym, że należy wybrać jakieś rozwiązanie, nawet jeżeli będzie to rozwiązanie kuriozalne, to ja jednak chciałbym tę szansę na kuriozalne zmniejszyć i chciałbym się spytać pana przewodniczącego, jak będzie procedował. Ponieważ mam wrażenie, że kolejność tych punktów jest taka, że możemy przypadkiem dojść do rozwiązania absolutnie absurdalnego, czyli przegłosować i punkt 9 i 10. W związku z tym się chciałem spytać pana przewodniczącego, czy jeżeli punkt 9 zyska akceptację radnych, to czy punkt 10 będzie procedowany, czy nie? Bo ewentualnie gdyby tak miało być, to jednak złożyłbym wniosek formalny o zamianę kolejności tych punktów, bo jeżeli przejdzie punkt 10, no to 9 stanie się na pewno absurdalny, więc tak tylko takie pytanie i...
Znaczy ja nie powiedziałem, że będę promował rozwiązania absurdalne, tak? Natomiast ta kolejność została zaproponowana, bo w takiej kolejności czasowej oba projekty zostały zgłoszone. Ja zakładam, że z wyniku głosowań po prostu również autorzy projektów wyciągają wnioski i tak, no ja nie mam takiego tytułu, żeby którykolwiek dyskredytować czy dyskwalifikować. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Krótkie sprostowanie jeszcze w trakcie dyskusji na komisji nie padło zapewnienie, nie chciałbym, żeby powstało takie mylne wrażenie wśród u państwa radnych, nie padło zapewnienie o wydaniu warunków zabudowy przez Wydział Urbanistyki takich czy innych. Obracamy się w obszarze obowiązującego prawa. Wydział jest związany z wnioskiem. Taki wniosek dzisiaj nie wpłynął, bo też wpłynąć nie może. W związku z tym to są tylko i wyłącznie pewne hipotezy, które padały w trakcie dyskusji, a nie zdecydowana obietnica. Takiej na pewno pan dyrektor Sobczak nie złożył. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W związku z tym najpierw punkcie 9 projekt uchwały PU 90/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Piołunowej w Poznaniu. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Co? Przystąpienie do sporządzenia planu. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Poproszę o wynik. 17 głosów za, 15 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. W związku z tym jest przyjęta uchwała o przystąpieniu. W tej chwili głosowanie nad projektem będzie drugim. Najpierw pan radny Michał Boruczkowski. Bardzo proszę.
Czy panie przewodniczący, może niech się wypowiedzą panowie mecenasi, ale wydaje mi się, że w tym momencie głosowanie nad drugim projektem jest już bezprzedmiotowe. Niech się wypowiedzi, niech się wypowiedzą.
Ono nie musi być bezprzedmiotowe, bo przystąpienie do prac nad planem nie stoi w sprzeczności z tym, żeby na jakimś fragmencie plan obowiązujący był uchylony. To są dwie różne procedury, tylko przebiegną równolegle. Ale pytanie było do radców prawnych, ja sobie nie uzurpuję takiego tytułu. Są różne granice.
Rozumiem pytanie, ale nie wiem, jak to procedować. Tak? Proszę Państwa, ale te, mam wrażenie, że granice tych dwóch uchwał się pokrywają w jakiejś części, więc nie wiem, jakby to miało być procedowane w takim razie. Naprawdę to już jest wyjątkowa komplikacja, nad którą się nie zastanawialiśmy. Tego nie wiem.
Rada może
nie zajmuję się procedurą tutaj. Przepraszam.
Tak jest. Według mnie to nie wyklucza jedna drugiego. Te poprawki są tylko... Jeśli Państwo pozwolą, to ja widzę, że pan radny Michał Boruczkowski chciałby zabrać głos, a jeszcze ja zaproponuję na razie jako propozycję tylko, że ponieważ to jest zagadnienie prawne, które chyba Państwu mecenasom zabierze trochę więcej czasu, ja bym wtedy zawiesił ten punkt, abyśmy poszli dalej, ale na razie pan radny Michał Boruczkowski ma głos.
Dobra, to najpierw...
Jest włączony mikrofon i pan ma głos. Ale pan go właśnie wyłączył, więc teraz panu... To który z panów chce? Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Artur Różański.
No, szanowny panie przewodniczący, ja nie bez powodu zadałem to pytanie, zanim przystąpiliśmy do głosowania. Powiedział pan, że będzie pan procedował oba, jedno po drugim. Następnie po przegłosowaniu pierwszego zmienił pan zdanie. No,
nie.
No, wygląda to dość dziwnie, muszę powiedzieć.
Nie zmieniłem zdania.
Wzywam pana przewodniczącego do kontynuowania porządku obrad i przystąpienia do głosowania następnego punktu. Dziękuję.
Ja nie zmieniłem zdania, tylko... Zostało zadane pytanie państwu mecenasom. Widzę, że nie są w stanie od razu udzielić odpowiedzi. Chcieliby więcej czasu, więc proponuję tylko, żeby go zawiesić. I tylko taka była moja propozycja, więc żadnego zdania nie zmieniłem. Pan radny Michał Boryczkowski jest zgłoszony i udzielam głosu.
Czy zgodnie tutaj patrzę z wrokiem NSA z dnia 19.06.2012 roku, sygnatura 2 OSK 85212, uchwała w sprawie zmiany, jak i uchylenia istniejącego planu miejscowego stanowi w istocie jego zmianę. I w tym momencie w połączeniu to bodajże z przepisem Statutu Miasta Poznania, że uchwała od dotyczącego samego przedmiotu nie może być procedowana w ciągu 3 miesięcy, bodajże od podjęcia rozstrzygnięcia, ta druga uchwała nie mogłaby, jeśli dobrze kojarzę przepisy statutu, nie mogłaby być dzisiaj procedowana. To jest taka moja myśl.
Ale wszystkie opinie prawne są tylko opiniami prawnymi i mogą być tylko sugestią dla autorów projektów uchwał i dla radnych, którzy głosują. Natomiast nikt z nas nie ma takiego tytułu, żeby powiedzieć, że ten projekt wycofuje z procedowania. Więc ja takiego tytułu nie mam. Skoro projekt jest w porządku sesji i autorzy chcą, żeby był głosowany, to będzie głosowany z pełnym ryzykiem wszystkich konsekwencji, o których mówiłem zarówno jeśli chodzi o stan prawny, jak i o stan owych załączników graficznych, o czym mówiłem od początku. Więc czy pan prezydent Maciej Wudarski tak?
No potwierdzam. Problem prawny, który w tej chwili powstał, my jesteśmy go w stanie spróbować się z nim zmierzyć w ciągu 15 minut najbliższych, natomiast na pewno nie będzie to jakieś opinia prawna z twardą rekomendacją. Ja mimo wszystko rozumiem pewne rozgoryczenie przewodniczącego Różańskiego, natomiast no, w sensie jakby ma pan dyskomfort w stosunku do procedury, którą narzucił przewodniczący Ganowicz. Natomiast proszę nam dać 15 minut na to, żebyśmy jednak państwu radnym dla bezpieczeństwa tej procedury przyszłej jednak tę rekomendację spróbowali wytworzyć, tak?
Pani radna Ewa Emility.
No nie powiem, a nie mówiłam. Dziękuję.
Nie, nic. Mamy do wyjścia dwa. Albo głosujemy od razu i przyjmujemy rozwiązanie, albo zawieszam ten punkt i pewnie wrócimy do niego po prostu około godziny 16, bo to tak wychodzi z naszego kalendarza. W związku z tym ja proponuję przedstawić państwu po kolei w tej chwili poprawki, które zostały do projektu złożone w punkcie 10 i następnie przegłosować czy rozstrzygnąć los całego projektu uchwały. Najpierw jest poprawka, która została zgłoszona przez Komisję Polityki Przestrzennej, mianowicie, która zmienia granice przystąpienia do planu zgodnie z załączoną mapką. Ta mapka jest, przepraszam, pokazuje czym dysponuje. Tak wygląda ta mapka. I te granice to ma być długopisem narysowany obrys tych domów. I to jest załącznik do projektu uchwały, który będę musiał w razie czego załączyć i przekazać wojewodzie. I to jest pierwszy projekt poprawki. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? A jeszcze pan radny Michał Boryczkowski. Bardzo proszę.
Ja zachęcam do głosowania przeciwko tej poprawce, biorąc pod uwagę informacje jeszcze po posiedzeniu komisji, które uzyskaliśmy od Wydziału Urbańskiej i Architektury.
Dziękuję.
Panie przewodniczący, można?
Ale już głosujemy poprawkę.
No, może warto? Nie wiem.
Proszę.
Okej. Krótka informacja.
Bardzo proszę, pan prezydent.
Krótka informacja po takiej burzliwie na Radzie Prawników, na ile to się udało w tej chwili w wytworzyć jakąś formułę chociaż odniesienia się. Według prawników ta druga uchwała będzie nieważna, zarówno druga, jak i trzecia, tak gdyby przeszła w trzeciej formie. Dziękuję bardzo.
Nie, trzeciej już nie będzie, trzeciej już nie ma. Co? No tak, uchwała jedna. Tak. Głosujemy poprawkę komisji z rekomendacją pana radnego Boruczkowskiego, żeby ją odrzucić. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Jesteśmy w punkcie 10. Projekt uchwały PU 674. Proszę. I teraz, panie Jakubie, proszę o wynik. Jeden głos za, 31 przeciw, bez wstrzymujących. Rada poprawki nie uwzględniła. I druga poprawka zgłoszona przez panią radną Joannę Frankiewicz. Tylko... Ja przepraszam, bo na tej kartce mam rysunki z dwóch stron i który jest... Czyli to... Przy czym 35... Przy czym 35 metrów jest liczone po granicy działki, czyli to nie jest w linii prostej od działki, tylko 35 po granicy działki. Rozumiem? I to jest równoległa linia do tej granicy działki. Dobrze. Dobrze. W sprawie poprawki pani radna Ewa Emility, tak? Momencik, teraz włączamy.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Moje pytanie brzmi, gdzie przebiega tam linia zabudowy, bo teraz sobie jakieś takie liczenie 30 metrów się może okazać całkowitą bzdurą, jeśli się okaże, że linia zabudowy będzie w miejscu, które i tak uniemożliwi zabudowę tej działki poprzez wyznaczenie sztywne 30 metrów. Także ja poproszę przedstawienie na porządnej mapki z porządnymi określeniami, bo ja chcę wiedzieć, na czym głosuję, bo w Teatrzyku nie chcę brać udziału w Teatrzyku Kukiełkowym. Naprawdę, dziękuję bardzo.
Znaczy, ponieważ innych materiałów w tej chwili nie otrzymamy, a autorzy dostarczyli takie materiały, w związku z tym głosowanie jest oceną również sposobu przygotowania poprawki. I w takiej formie w związku
przypomnę
z tym...
to panu przewodniczącemu, jeśli kiedykolwiek zwrócimy jakąkolwiek uwagę na temat, czy gdzieś jest przedstawiony przecinek, czy w jakimś trybie, zwracam się do pana przewodniczącego. Proszę się wtedy powstrzymać od jakiejkolwiek krytyki. Proszę to sobie dobrze zapamiętać.
Ja myślę, że ja sobie to dobrze zapamiętuję, pani radna, ale ja myślę, że swój stosunek do tej poprawki właśnie jasno wyraziłem ją prezentując. Nobody is perfect, jak mówią. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 14 za, 16 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu, dwie osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. Rada poprawkę odrzuciła. I w związku z tym mamy w tej chwili projekt w pierwotnej postaci przygotowanej przez grupę radnych, który mówi o uchyleniu planu zagospodarowania przestrzennego. To już informacja dla całego tego terenu, bo taka jest oryginalna mapka przygotowana przez Państwa radnych i w związku z tym zapytał, wywołuję, kto z Państwa radnych jest za. Pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Czy ja powiem tak, gdybyśmy przyjęli tą poprawkę, która przed chwilą byłaby przegłosowana, to by satysfakcjonowała mieszkańców, jak zarazem ograniczałoby to ryzyko, na które wskazał.
Ale już nie przyjęliśmy
na komisji. Proszę mi pozwolić dokończyć. By ograniczało to ryzyko, na które wskazał na komisji pan radny Kręglewski, biorąc pod uwagę, że nie udało nam się to zrobić, a faktycznie takie ryzyko w mojej ocenie, podzielam tutaj pogląd pana radnego Kręglewskiego, istnieje. No ja wycofuję tutaj swój podpis poparcia dla projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały ze świadomością, że pan radny Michał Boruczkowski wycofał się również z popierania tej uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę zresetować to głosowanie. Będziemy głosować jeszcze raz ze względów technicznych. To ze względu na wcześniejsze uwagi pani radnej. Czy wszyscy oddali głos? To poproszę o wynik. Jeden głos za. 31 przeciw, 2 wstrzymujące. Rada uchwałę odrzuciła. Pan prezydent Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, muszę mieć prośbę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 809/17 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej usługi komunalne. Pragnę wyjaśnić, czy te wątpliwości, o których mówił pan przewodniczący Różański, rzeczywiście przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej, to w chwili, kiedy padało pytanie, dlaczego, z czego wynika pilność tego projektu i dlaczego we właściwym trybie nie został złożony, nie było go na posiedzeniu komisji, dotarł później, nie odezwał się niezbyt asertywnie, może w tym zakresie się zachowa, ale spieszę wyjaśnić, w czym rzecz. Szanowni Państwo, mamy zmiana dotyczy tylko i wyłącznie wprowadzenia zapisu o możliwości zarządzania cmentarzami przez usługi komunalne. Pojawiła się szansa na przejęcie całej bazy danych z firmy Uniwersum, a więc także zabezpieczenie interesu i ciągłości świadczenia usługi przez miasto w tym zakresie. Stąd, mimo że mamy teoretycznie czas do 30 czerwca z podjęciem tej uchwały, to z uwagi właśnie na możliwość przejęcia tego systemu uprzejmie prosiłbym Państwa radnych o wprowadzenie tego dzisiaj do porządku obrad i przepraszam także pana przewodniczącego, państwa radnych za ewentualne komplikacje z tym związane czy dyskomfort.
Dziękuję. Pan radny Artur Żański, głos przeciw. Po prostu głos przeciw. Proszę? Aha, czyli nie ma głosu przeciw. Przystępujemy do głosowania, ponieważ nie ma głosu przeciw. Kto jest za uzupełnieniem o projekt uchwały PU 809/17 w punkcie 22a porządku sesji. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 30 za, 3 przeciw. Rada uzupełniła porządek o punkt 22a. Dziękuję bardzo. Wracamy do porządku obrad. Zrealizowaliśmy właśnie punkt 9 i 10. Punkt 11 został zrealizowany wcześniej jako punkt 6a, przypominam. Teraz punkt 12 projektu uchwały PU 785/17 w sprawie zmiany drogi wewnętrznej PGR Wielkie nad Przeźmierką. Autorem jest pan radny Michał Boruczkowski, jemu oddaję głos. Organizacyjnie jeszcze państwu powiem tak, że chciałbym dotrzymać godziny 14 jako godziny przerwy. Mam nadzieję, że przynajmniej te dwie nazewnicze sprawy do tego czasu rozstrzygniemy. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, z tego względu, że dopiero dzisiaj do mnie trafiła opinia prawna wskazująca, że brakuje jeszcze jednego dokumentu, by móc formalnie i skutecznie przegłosować ten projekt uchwały. Jestem zmuszony wycofać go z dzisiejszego porządku obrad. Nie z Biura Rady Miasta, ale z dzisiejszego porządku obrad. Powiem, że projekt uchwały został przygotowany przez Geopols. Też prawnicy mieli czas, by jakoś wydać tę opinię. No dopiero niestety w dniu dzisiejszym ta opinia prawna została
dziękuję, przegłosowana. Dziękuję, jeszcze na następną sesję.
Tak.
14 marca.
Tak.
Dziękuję. W takim razie przystępujemy do punktu 12a. To jest projekt uchwały P808/17 w sprawie nazwania ulicy imieniem Aleksandra Studniarskiego. Bardzo proszę.
Uchwała w sprawie nadania imienia Aleksandra Studniarskiego dotyczy tejże nazwy i ulicy, która odchodzi od ulicy Wiejskiej. Jest to nowa ulica geodezyjnie wydzielona, która będzie stanowiła obsługę komunikacyjną budynków, które wzdłuż niej już powstają. Droga jest w większości własnością miasta Poznania. Jedna działka pozostaje własnością podmiotu prywatnego, który zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych wyraził na objęcie tejże działki uchwałą nazewniczą. Plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza tej drodze funkcję drogi publicznej. Rada Osiedla Główna zaakceptowała projekt uchwały. Aleksander Studniarski urodził się 21 czerwca 1933 roku w Poznaniu. Mieszkał razem z rodzicami przy ulicy Smolnej. Niepodległościowa działalność Aleksandra Studniarskiego rozpoczęła się w 1950 roku od uczestnictwa w tajnej organizacji o nazwie Krajowa Armia Wyzwoleńcza. W listopadzie 1951 roku z inicjatywy Studniarskiego powstaje kolejna niepodległościowa organizacja o nazwie Organizacja Podziemna. Celem tej organizacji była walka z panującym wówczas w Polsce ustrojem. 23 lutego 1952 roku członkowie organizacji wykonali 5 napisów na murach budynków przy ulicy Smolnej, Krótkiej i Nadolnik o treści precz z komunizmem i propagandą Stalina. W 1952 roku Studniarski oraz pozostali członkowie organizacji podziemnej zostali zatrzymani. A oskarżenia sporządził wojskowy prokurator rejonowy.
Wytrzymajmy jeszcze ten kwadrat, proszę
Państwa.
Wyrokiem
Wojskowego Sądu Rejonowego Studniarski został skazany na 8 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych. Na skutek ciężkiego śledztwa, złych warunków więziennych rozwinęło się u niego silne zapalenie nerek. Warunki szpitala więziennego nie pozwalały na podjęcie odpowiedniego leczenia. Pomimo wielokrotnych próśb o zgodę na przerwanie w odbywaniu kary, kierowanych zarówno przez samego Studniarskiego, jak i jego rodzinę, a także więziennego lekarza i naczelnika więzienia w Krakowie, Poznański Wojewódzki Sąd Rejonowy na każdą prośbę odmawiał negatywnie, tłumacząc to wrogą postawą skazanego. Aleksander Studniarski zmarł 27 lutego 1954 roku.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki głosowała 10 za, bez przeciwnych i wstrzymujących i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić, wypowiedzieć się w imieniu klubu albo we własnym imieniu? Pan radny Mateusz Rozmiarek w imieniu klubu, tak? We własnym imieniu. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że Rada Osiedla wzięła nasz prawie jednogłośny sprzeciw w sprawie pierwotnie planowanej ulicy nazwy. Wcześniej zastanawiano się, by ona nazywała się ulicą Osiedlową i zgłoszono alternatywną propozycję osoby z pięknym, szlachetnym biogramem, która na pewno pięknie się wkomponuje w miasto. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 31 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12a. W punkcie 13 projekt uchwały PU 796/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania. I myślę, że jeśli Państwo nie zaprotestują, to łącznie z następnym punktem 14 PU 797, łamana na 17 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2017. Pan dyrektor Piotr Suchusejko przedstawi oba te projekty.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Przedkładane zmiany budżetu, jak i również prognozy finansowej w bardzo wąskim zakresie tym razem. Co jest powodem wywołującym taką zmianę budżetu i WPF-u? Główny powód to jest możliwość, jakby konieczność podpisania umów na dofinansowanie kilku z projektów unijnych, na które miasto pozyskało jakby informacje o tym, że te środki zostały przyznane, i warunkiem teraz zawarcia umów o dofinansowanie jest jakby potwierdzenie tego poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w prognozie finansowej, jak i w budżecie. Tak więc dokonujemy wprowadzenia w sumie trzech projektów unijnych, na które pozyskaliśmy dofinansowanie. Pierwszy z nich to jest projekt realizowany przez Zarząd Geodezji Katastru Miejskiego GOPOS, polegający na cyfryzacji, modernizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie usług e-usług. Jest to projekt o łącznej wartości planowanej 6 800 000 zł do realizacji w latach 2017-18. Dofinansowanie stanowi tutaj 85% kosztów i to jest kwota 5 800 000. W przeważającej części są to wydatki bieżące, ale pewien komponent tego projektu ma charakter inwestycyjny, dotyczący głównie budowy oprogramowania i zakupu sprzętu. Drugi z projektów to jest projekt realizowany, projekt typowo taki społeczny, czyli oparty na wydatkach bieżących, realizowany wspólnie poprzez głównie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak i również Centrum Wspierania Rodzin Swoboda i Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Projekt nosi nazwę Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miasta Poznania. Łączna wartość tego projektu to jest 7 milionów złotych, dofinansowanie 6 700 000, tutaj procent dofinansowania to jest 95%. Ta część wkładu własnego jest jakby wyasygnowana w ramach wydatków już zaplanowanych w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Projekt jest do realizacji w latach 2017-2020. Trzeci projekt to z kolei projekt, na który środki pozyskujemy z mechanizmu finansowego norweskiego. I to jest też projekt społeczny o nazwie PozNord, projekt dotyczący wymiany doświadczeń pomiędzy miastem Poznań a jednym z okręgów w Norwegii. Łączna wartość projektu 116 tysięcy złotych, realizowany w roku 2000, tutaj w jednym roku, w roku 2017. Pozostałe zmiany zarówno w budżecie, jak i w WPF-ie dotyczą między innymi zwiększenia wartości projektu Gimnazjalista z Pasją o kwotę 5,5 tysiąca złotych. To jest jakby uzupełnienie o pełną część kwoty, która nie została wcześniej jakby zaplanowana w ramach tego projektu, dotyczy roku 2017. I to jest jakby ta druga zmiana. Mamy też zmiany wynikające z kolei zastrzeżeń zgłoszonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową do uchwalonego w grudniu projektu budżetu miasta Poznania. Tam zostały jakby wniesione trzy zastrzeżenia. Jedno z nich ma charakter typowo rachunkowy, dotyczący podsumowania jednych z sum pośrednich w jednym z załączników. Ona nie ma wpływu na całość jakby kwot w budżecie i ona została już jakby skorygowana poprzez dokonywane zmiany budżetu w oparciu o zarządzenia prezydenta miasta. Druga z tych uwag z kolei dotyczyła jakby mniejszej szczegółowości w zakresie wydatków i dochodów związanych z realizacją porozumień międzygminnych i tutaj ta uwaga też jakby ma swoje odzwierciedlenie w postaci dokonania odpowiedniej poprawki w jednym z załączników wydatków budżetowych. Trzecia z kolei zastrzeżeń dotyczyło jakby zapisania w formie rezerwy celowej wydatków na zakup stacji pomiaru powietrza, jakości powietrza. To była jedna z poprawek radnych zgłoszona przez radnych i uwzględniona przez prezydenta. Uwagi RIO dotyczyły jakby samej formy rezerwy celowej. Tutaj akurat podjęliśmy próbę polemiki z tym zastrzeżeniem. Napisaliśmy pewne wyjaśnienie do Regionalnej Izby, do kolegium. Jutro będzie podlegało to rozpatrywaniu. Także zakładamy, że nasza argumentacja zostanie przyjęta. Gdyby tak się nie okazało, to i tak w tej chwili będziemy w kolejnej zmianie budżetu, która będzie na sesję marcową przygotowana, jest dokonywać jakby już uruchomienia tych środków z tej rezerwy celowej na rzecz właściwej jednostki, która będzie to realizowała. Także i tak ten problem, czy w ten sposób jakby przychylanie się do naszej polemiki ze strony RIO, czy też jakby rozwiązanie go w marcu zostanie definitywnie jakby rozwiązane. I to w zasadzie są wszystkie zmiany, które są przedmiotem przedłożenia w ramach zmiany wieloletniej prognozy finansowej, jak i budżetu miasta na rok 2017. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Opinie komisji. Komisja Polityki Społecznej opiniowała pozytywnie, 9 za, Bez przeciwnych i wstrzymujących polityki przestrzennej 8 za, bez przeciwnych i wstrzymujących budżetu i finansów 6 za i 3 wstrzymujące. To są opinie pozytywne w sprawie WPF-u i w sprawie zmiany w budżecie Komisja Polityki Społecznej 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących opinia pozytywna. Przestrzenna polityka 8 za, bez przeciwnych i wstrzymujących opinia pozytywna i budżet i finanse 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. To są trzy komisje, do których te projekty trafiły ze względu na charakter zmian. Czy te opinie ktoś chciałby uzupełnić w imieniu komisji? Czy zabrać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem poddaję pod głosowanie. Najpierw w punkcie 13 projekt uchwały w sprawie zmian w WPF-ie, czyli PU 796/17. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję, proszę o wynik. 18 za, 2 przeciw, 11 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. I druga uchwała w punkcie 14 PU 797/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2017. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 18 za, 1 głos przeciw, 11 wstrzymujących. Rada uchwałę również podjęła. Dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję państwu. Zrealizowaliśmy 14 punktów. 15 został wykreślony na wniosek prezydenta. Przed nami projekt 16, ale ponieważ zostały niecałe 3 minuty, myślę, że nie zdążymy tego zrobić w ciągu 3 minut, więc ogłaszam przerwę do godziny 15. Jeszcze nim ogłoszę przerwę, chciał coś powiedzieć pan radny Michał Boruczkowski.
Panie przewodniczący, czy podtrzymuje pan tą praktykę, by pytania do prezydenta były po przerwie zadawane, bo tego pan nie powiedział pan.
Tak, no nie muszę, bo to jest w porządku sesji zapisane.
Przepraszam, to nie zauważyłem. Czyli o 15 będą pytania do prezydenta.
Tak jest.
Dobrze, dziękuję.